Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23 przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król, a moimi gośćmi są dr Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorzy raportu Polska zalana piwem. I tym tematem dzisiaj zajmujemy się w naszej audycji. Zastanawiamy się nad tym, jak dużym problemem jest spożycie alkoholu i spożycie piwa w polskim społeczeństwie. Bardzo mocne słowa i mocne wnioski padały w pierwszej części naszej rozmowy, zwłaszcza tuż przed godziną 23. I tę godzinę chciałabym zacząć od kontynuacji właśnie tych spostrzeżeń, między innymi jakie są jeszcze inne obserwacje państwa jako autorów raportu. Ale jeszcze zanim oddam państwu głos, jedna rzecz, która gdzieś też w trakcie naszej rozmowy mi się przypomniała, ale mam nadzieję, że nie przekręcam, ale o ile dobrze sprawdziłam, to tak warto dla zobrazowania tego, ile alkoholu spożywamy w piwie. Jedna puszka piwa, półlitrowa puszka piwa to mniej więcej 60 ml czystej wódki, porównując to do kieliszka. I wydaje mi się, że to jest coś, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak dużo tego alkoholu właśnie przyswajamy w jednej puszce piwa. To w takim razie, wracając do kwestii, które poruszaliśmy przed 23 i do pytania, jakie jeszcze mają państwo obserwacje po tych miesiącach pracy nad raportem?
Jeszcze kontynuując tą dyskusję, o której mówiliśmy, o stanie rodzin, dzieci w tych rodzinach, spatologizowania, otoczenia. Katarzyna mówiła o odebraniu możliwości rozwojowych, traumie, która wynika z tego, że rzeczywiście skupieni jesteśmy na tej osobie, która pije i ona odbiera i sobie i wszystkim innym potencjał. To jeszcze jest taki wskaźnik, który warto gdzieś w głowie z tyłu mieć o tym, że w Polsce 30% kobiet spotyka się z przemocą finansową, fizyczną lub psychiczną stale. I tu znowu chciałbym, żebyście państwo wychodząc na ulicę oglądali się wokół siebie i co trzecią panią zaznaczyli sobie krzyżykiem w głowie. I zobaczycie, jak dużo tych pań wokół was chodzi, a gro z tej przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, jak i finansowej, wynika z alkoholu, bo to jest czynnik deprawujący i powodujący, że ta przemoc się ujawnia. Ale chyba jeszcze mocniejsze, bo jeżeli państwu brakuje w nocy jeszcze większego wstrząsu, to no może warto powiedzieć, że piwo jest napojem inicjacji alkoholowej. Znaczy przez piwo się wchodzi do świata, obłudy, fałszu, totalnej utraty możliwości rozwojowej. A co gorsze to inicjacja alkoholowa w Polsce następuje w wieku 12-13 lat. Więc państwo, jak myślicie, że wasze dziecko w wieku 12-13 lat nie wie, co to jest alkohol, to świadczy o totalnej waszej naiwności. Młodzież w wieku 15-18 lat ma już ze sobą regularne epizody silnego upicia. Z utratą przytomności łącznie. No pospytajcie się swoich młodych młodzieży, jak to było. Ostatnio moja córka była na wyjeździe i opowiadała, jak dwie dziewczynki, jej rówieśniczki 15-letnie, 16-letnie straciły przytomność i do szpitala zostały zawiezione. I to było tak zwana impreza z dobrych domów. I to zaskakujące. Najczęściej młodzież wskazuje jako spożywanie alkoholu jako piwo. I to jest właśnie ten chyba czynnik najgorszy, bo ktoś może powiedzieć, że lepiej że piwo niż wódkę. No z wódką nie startują dzieciaki. Ja jestem w stanie zaakceptować dorosłego człowieka, to jest jego wybór. Chociaż nie uważam, że 18-latek jest dorosłym. W przypadku mężczyzn odnoszę wrażenie, że w Polsce to dopiero 30 lat trzeba skończyć, żeby móc zaczął pracować. Z kobietami to jest wcześniej. Dlatego też mamy problem ze starzejącym się społeczeństwem, z degradacją polegającą na tym, że kobiety nie chcą mieć dzieci, no bo nie mają partnerów odpowiedzialnych na tyle, żeby wchodzić z nimi w związki i potem zostają same w problemie. Problemem to pytanie, czemu kobiety nie chcą mieć dzieci, no bo właśnie mamy mężczyzn, takich jak ich mamy. To też w jednej z audycji, w jednym z programów mówiłem, ogromny problem za tą wypowiedź miałem. No ale życie jest takie, jak jest i trzeba czasami nazwać, czy bardzo jednoznacznie trzeba nazwać zjawiska. I tutaj mamy ogromny też problem polegający na tym, że mężczyźni piją, ale co jest też ważne i znaczące, to w ostatnich latach kobiety zaczęły pić i to młode kobiety. Jest przyzwolenie społeczne na to i jakby daje się przestrzeń do tego. Kobiety nie tylko weszły w role męskie, zawodowe, kobiety weszły w role męskie pewnych zachowań. Stały się bardziej brutalne, bardziej ostro pijące i uznające, że po prostu jest to przyzwolenie. Ja może skończę na tym, bo oddam głos Katarzynie, ale chciałbym, żebyśmy też zadali pytanie sobie, dlaczego tak się stało, znaczy, gdzie ludzie kupują alkohol. O to byśmy, pani redaktor by zadała takie pytanie, to z przyjemnością byśmy na nie odpowiedzieli. Ja myślę, że zaczynamy sami pytania zadawać, to już ma pani ulicję całkowicie zwrócą na głowę.
To ja może jeszcze dopowiem kilka słów o tej młodzieży. Rzeczywiście największym problemem zidentyfikowanym, może nie największym, jednym z, ale dobrze, niech będzie największym zidentyfikowanym przez nas, jest wzrost spożycia alkoholu wśród młodych osób i ten wiek inicjacji alkoholowej, czyli 12-13 lat. Okazuje się, że badania z 2019 roku pokazały, że w zasadzie 30 dni przed badaniem, bo tam tak pytano młodzież, prawie 50% 15-16-latków piło piwo. Czyli tak naprawdę to są dzieci w okresie wzrostu, w okresie rozwoju intelektualnego, silnego, w okresie takim, w którym powinny budować uczyć się budować pozytywne relacje społeczne bez alkoholu, uczyć się radzić sobie z problemami także emocjonalnymi bez alkoholu, bo wiemy, że alkohol, on nie leczy żadnych problemów, tylko wyłącza pewnego rodzaju funkcje bólu w naszym organizmie, ale to jest tylko na chwilę i nie uczy radzić sobie z problemami. A wśród nastolatków 17-18 lat 72% tych nastolatków piło piwo. Zatem to jest naprawdę duży, ogromny odsetek tych młodych osób, które powinny w inny sposób spędzać wolny czas. I też to, co tutaj Artur, dr Bartoszewicz powiedział, że bardzo istotnie wzrósł odsetek młodych dziewcząt spożywających alkohol. Jeśli mówimy o piwie i tej grupie trochę starszej, 17-18 lat, tutaj odsetek tych osób spożywających, czyli dziewcząt spożywających piwo, wzrósł w ciągu ostatnich 25 lat z 40% do 70%, ale także wódkę i więcej z tych dziewcząt spożywa z 38% do 57%. Czyli generalnie obserwujemy wzrost spożycia alkoholu przez młode kobiety. I tutaj warto powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której troszeczkę przed 23, także tutaj wspomniałyśmy. Kwestia picia alkoholu w ciąży. To jest dramatyczna kwestia, ponieważ jeśli kobieta pije alkohol będąc w ciąży, może doprowadzić do nieodwracalnych genetycznych zmian w organizmie dziecka. Czyli mówimy tutaj właśnie o zespole poalkoholowym zespole płodowym, a wiemy, że część z nas stara się świadomie o dziecko i wtedy miejmy nadzieję, że każda z nas wyłącza alkohol, jakikolwiek alkohol, także piwo bezalkoholowe ze swojej diety, ale nie zawsze świadomie zachodzimy w ciąży, więc problem wzrostu spożywania alkoholu przez młode kobiety jest problemem tym bardziej palącym społecznie. I tutaj także z perspektywy, jeżeli wiemy, że może mogłyśmy zejść w ciążę, to ograniczajmy i wyłączajmy alkohol zupełnie z naszej diety. Jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ my też w naszym raporcie zwróciliśmy uwagę na stereotypy, które panują w społeczeństwie polskim. I niestety wśród tych stereotypów pojawia się to i także w internecie o tym możemy przeczytać, tym bardziej na to uważajmy na ten rodzaj dezinformacji, że wino jest zdrowe dla organizmu kobiety w ciąży, czy lekkie piwo, to także nie dajemy się temu zwieść, bo to nie wiadomo, należy w ciąży wykluczyć każdy alkohol. Także piwo, także wino Na szczęście wódka jest już taka, jest ta świadomość także w kobietach, we wszystkich osobach, że to już jest konieczność wykluczenia tego alkoholu.
A jakie jeszcze mity, w jakie jeszcze mity wierzymy jako społeczeństwo dotyczące spożycia alkoholu?
No, na przykład wierzymy w taki mit, że sprawność seksualna nam się poprawia po alkoholu. Może odwaga rośnie na chwilę, ale ze sprawnością są ogromne kłopoty i myślę, że wiele pań jest mocno rozgoryczonych w stosunku do swojego partnera, który spożywa alkohol, i odwrotnie. To są problemy związane z tą z czynnościami seksualnymi.
Chciałabym wejść tylko w jedno słowo, bo jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli takie zbyt duże spożywanie alkoholu powoduje, że jesteśmy, my jako kobiety, bo ty mówisz, że strony męskiej, narażone na właśnie nadużycia seksualne, ponieważ możemy wejść w sytuacje, w których trzeźwe byśmy nie weszły. Przepraszam, Arturze, teraz oddaję
Cię. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze o tym mówisz, dlatego że po pierwsze już wiemy, że jest 20, po 23 i możemy o takich rzeczach powiedzieć, ale wydaje mi się, że warto mówić, dlatego że bardzo często mówimy o wątrobie, o nerkach, o sercu. Rzadko kiedy w społeczeństwie mamy w ogóle otwartość i gotowość powiedzenia, tak panowie, będziemy mieli ogromny problem i z czynnościami seksualnymi. Tak, drogie panie, narazicie się często na kontakty seksualne, których w normalnych warunkach nigdy by, na które byście się nigdy nie zdecydowały. A jeżeli jeszcze w ramach tej transakcji wiązanej będzie zajście w ciążę, no to może okazać, że jeszcze do tego będzie tak zwany bonus w postaci alkoholowego zespołu płodowego. Znaczy tutaj są x czynników, które pokazują, że nierozsądek w tym zakresie i otwartość na zjawiska, na które są niekontrolowalne, jest dla nas niebezpieczny. I myślę, że oczywiście jak lekarze to mówią, to nie słuchamy. To może jak powie ekonomista i socjolożka, no to może państwo uznają, że coś w tym jest. Znaczy, może gdzieś tam to nie tylko wśród lekarzy jest jakiś tam lęk i obawa przed tym. Jest szereg takich dziwnych przyzwyczajeń czy też uznania, że nic się nie dzieje. No, piwo bezalkoholowe nie jest problemem w Polsce w ogóle, a jednak nie widzi się skutków przyzwyczajania do pewnych zachowań, że określona mała ilość piwa w ogóle nie jest traktowana jako zjawisko niebezpieczne. To, że powiedzieliśmy o rodzinnych imprezach, stale przeświadczenie, że to jest niezbędne w ogóle, żebyśmy funkcjonowali. Mi się wydawało, że to przed 89 rokiem tak się kreowało tego typu imprezy, a potem się bardzo łatwo przeszło do współczesnego świata. W 89 roku przeszliśmy do tego marzenia Europie i w tą Europę się wtopiliśmy, biorąc te obszary zjawisk, które są najmniej atrakcyjne. No, myśmy poszli w alkoholizm jako społeczeństwo jeszcze bardziej niż przed transformacją. Bardzo dużo, pani redaktor, takich przyzwyczajeń, wymysłów, poczuć, że wszystko jest w porządku albo nic się nie dzieje. Ja je tak nazywam różne takie przeświadczenia społeczne od tego właśnie, że lampka wina to nawet wskazane w czasie ciąży, bo podniesie ciśnienie krwi i będzie lepiej. Po to, że po tym nawet, że będę bardziej skupiony, jak wypiję piwo, czy też jakikolwiek inny alkohol, to będziemy się łatwiej uczyć i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, tak? Jest masę takich.
Tak, takim stereotypem, który też funkcjonuje w Polsce, jest stereotyp alkoholika. Jako takiego brudnego, zaniedbanego mężczyznę leżącego na ławce w parku albo no, prawda, tego typu zdegradowanego człowieka. Aż takie świadome spojrzenie na własne picie jest bardzo rzadkie i niekiedy alkoholizm to nie wiąże się, przynajmniej w pierwszej fazie, właśnie z tym takim wizerunkiem zdegradowanego człowieka. Tak samo picie kobiet. Tutaj także jako taki stereotyp funkcjonuje, że alkoholiczką to jest taka, powiedzmy, dworcowa menelka, a nie kobieta wykształcona, menedżerka, kierowniczka, nauczycielka czy dyrektorka szkoły. Ale tutaj i właśnie ten problem świadomego spojrzenia na własne picie. Jeszcze jeden stereotyp. taki, który moglibyśmy powiedzieć w zdaniu, ojciec ciężko pracuje, więc może się napić. Wraca z pracy.
Dajcie mu odpocząć.
Dajcie mu odpocząć z piwem, czy tam z drinkiem.
Przynieście mu piwo zimne, bo przecież przyszedł zapracowany. Dajcie mu odpocząć, dajmy mu nagrodę.
Tak, więc kolejny stereotyp. Ale też taki podstawowy, o którym też już pani redaktor powiedziała w perspektywie trochę tej standardowej jednostki alkoholu, do której może zaraz wrócimy, ale to, że piwo nie jest alkoholem. Są badania pokazujące, że bodajże prawie połowa społeczeństwa polskiego nie uważa go piwa za alkohol, a nawet tak zwani gminni urzędnicy, fachowcy od problemów alkoholowych, tam jest prawie też chyba 20 parę % z nich.
25% w ogóle nie widzi w piwie alkoholu w sytuacji, kiedy zajmują się alkoholem, a tylko 46% dorosłej populacji uznaje, że jest jakiś problem w tym, że się spożywa piwo. Jako alkohole nie są postrzegane piwa smakowe. Na poziomie 35% wśród dorosłej populacji, 64% wśród urzędników gminnych. I co ciekawe, cydr, 29% populacji w ogóle nie uznaje, że to jest alkohol, a 57% specjalistów gminnych mówi, ci, którzy ludzie zajmują się problemami alkoholowymi, bo przecież w każdej gminie mamy takie struktury, też mówi, nic się, przecież to żaden alkohol. Znaczy, to jest niesamowite, jak my. I teraz oczywiście można.
Zobacz, jeszcze jedna rzecz, mogę ci dać słowo. Jeszcze jedna rzecz o tym, jak młodzież zaczyna pić alkohol. My też o tym dyskutowaliśmy, nawet przygotowując ten raport, że my jako rodzice, ja też jestem mamą nastolatków, zastanawiamy się, jak bezpiecznie wprowadzić dzieci w świat alkoholu. Może damy im piwo w domu. No i dzieciaki mówią o tym nastolatkowie, że często inicjacja odbywa się właśnie w domu, poprzez, czy też przy rodzicach, poprzez danie im przez rodziców piwa. I tu jest kwestia właśnie kultury. Czy my nie możemy, nawet nie widzimy takiej możliwości, czy ja akurat moim dzieciom teraz powiem, rzeczywiście staram się im tłumaczyć, sami teraz już wiedzą, że mama wszędzie jest i mówi o tym, że nie należy pić piwa, ale nawet staramy się już poszukiwać takich rozwiązań, jak my mamy ich w kulturę picia alkoholu wprowadzić. My naprawdę moglibyśmy spróbować wytworzyć kulturę, że my nie musimy nastolatka wprowadzać w picie alkoholu. On niestety i tak wszędzie jest bombardowany tym alkoholem, chociażbyśmy właśnie już nie chcieli, żeby był bombardowany, żeby wszystkie wzory, może nie wszystkie, no ale większość wzorów kulturowych ich w ten alkohol wpędzała. To my nawet w domach zastanawiamy się nad tym, jak bezpiecznie wprowadzić w kulturę picia. Byłabym za tym, abyśmy poszukiwali możliwości nie wprowadzania nastolatków w kulturę picia alkoholu.
Ktoś pomyśli teraz, że pani doktor Błąkowska jest bardzo naiwna i wytwarza sobie świat nierzeczywisty, ale faktycznie tak jest, zobaczmy. My zakładamy, że jeżeli dziecko spróbuje z nami w domu, to potem nie będzie próbowało ze znajomymi, bo przecież już spróbowało. Nie, drodzy państwo, ono i z nami wypije i świetnie wypije ze swoimi kolegami, koleżankami, tam nawet szybciej tracąc głowę, bo już mniej więcej ma przetestowane i wie, co mocniej oddziałuje właśnie w upojenie alkoholowe, bo to też jest pewna rywalizacja i chęć upicia i rozwiązania tak zwanego problemu życiowego, bo to jest znieczulacz i to znieczulenie jest poszukiwane, a szczególnie, i tu warto zwrócić uwagę, że państwo, myśmy mieli dzieci zamknięte przez rok, izolowane i te dzieci dzisiaj w przeciwny sposób zachowują. Dzisiaj też czytaliśmy z panią doktor statystyki na przykład na temat zabójstw, na temat samobójstw, to tak, wszystko urosło. Wzrosło radykalnie.
Tak, samobójstwa wśród nastolatków w 2020 roku liczba ich wzrosła. Więc tutaj naprawdę, a jeszcze ogólnie liczba samobójstw w społeczeństwie polskim nie wzrosła w roku pandemicznym, aczkolwiek z reguły to jest tak, że po takich zdarzeniach kryzysowych ten wskaźnik rośnie po pewnym czasie od jego zakończenia się, więc a wśród młodzieży...
W tym roku to wskoczy.
Czyli a wśród młodzieży wzrosło, musimy być bardzo czujni. Alkohol i niestety kwestia targnięcia się na własne życie, one są bardzo ściśle powiązane.
Znowu poruszamy bardzo poważnych kwestii. A pomyśleć o tym, że audycja wyszła od piosenki, w której powtarzane jest słowo piwko, tym bardziej myślę, że podkreśla to skalę problemu. tak naprawdę jest bardzo wiele wątków, które jeszcze chciałabym rozwinąć, ale czas jest nieubłagany, a jeszcze jest jedna ważna kwestia, którą chciałam z Państwem omówić w naszej rozmowie, więc teraz zamykając wątek obserwacji, które także można wyczytać w Państwa raporcie. Wiemy, że za nadmierne spożycie piwa przez społeczeństwo odpowiadają reklamy, które także kształtują nasze wybory konsumenckie. To skoro jesteśmy zasypywani, zalewani reklamami piwa, gdzie to piwo kupujemy najczęściej i co Państwo widzą tutaj, jaki największy problem i co powinno się w tej kwestii zmienić?
Na pewno w ogóle napoje alkoholowe kupujemy nawet w takich sklepikach przydomowych. To jest bardzo rozbudowana obecnie sieć i dostępność tych napojów alkoholowych. To nie jest już tylko sklep monopolowy. My już nie chodzimy do samego sklepu monopolowego. Kupujemy przy okazji, a co gorsza, z uwagi na to, że piwo można i alkohole pozostałe można kupić na stacji benzynowych, to stajemy się w ogóle kapitalnym klientem, tak zwanym anonimowym. Wszędzie tam, gdzie możemy udać, że to nie jest nasz problem. Katarzyna powiedziała, że alkoholik to nie jest ten, który leży w ławce pijany, tylko ten, który nie radzi sobie z alkoholem. Więc nie chcąc światu pokazać, że sobie nie radzimy, kupujemy w tych miejscach, w których jesteśmy w stanie być anonimowi, a to znaczy, że popularne są małpki, a to znaczy, że są popularne właśnie piwa, bo można je schować. Można udać, że wychodzę ze sklepu i nic się nie stało i tylko schować się później albo pójść do parku, albo zanieść do domu i wypić. Piwo jest najczęściej spotykanym produktem w lodówce. Może w domu nie być chleba w statystycznej rodzinie w Polsce, ale piwo jest. Piwo jest najczęściej spotykanym produktem na paragonie w sklepach spożywczych. Kupujemy piwo i alkohole wszędzie. Już teraz nie ma sytuacji, nie ma przestrzeni, w której by takie otrukuje, bo część handlowa w ogóle nie jest w stanie się utrzymać bez sprzedaży alkoholu. Stacje benzynowe, gdyby dzisiaj sprzedaży alkoholu by nie było, to miałby był kłopot z utrzymaniem się na rynku. To jest bardzo ciekawe zjawisko. My doprowadziliśmy naprawdę do sytuacji, w której jesteśmy totalnie gospodarczo uzależnieni, transakcyjnie uzależnieni od tego, żeby pić, jeszcze spić.
Tak, i warto zauważyć, że rynek napojów alkoholowych w 2020 roku to było przeszło 39 miliardów złotych. Możemy sobie wyobrazić, na to przeszło 39 miliardów złotych, w tym prawie 18 miliardów wydaliśmy na piwo. Na co moglibyśmy te pieniądze spożytkować, myśląc nawet o zdrowiu, myśląc o miejscu zamieszkania, myśląc o przyszłości rozwoju naszych dzieci?
Kolejna duża, bardzo znacząca liczba, która pada w naszej dzisiejszej rozmowie. Niestety kolejna niechlubna statystyka. Do naszej rozmowy powrócimy, może tak jeszcze. Przed nami w naszej rozmowie jeszcze jedna kwestia, którą chciałabym poruszyć, czyli co dalej? Jakie skutki chcieliby Państwo wywołać tym raportem? Ale o tym za chwilę.